Żadne państwo nie prowadzi polityki w oderwaniu od realiów zewnętrznych, w każdym razie nie na dłuższą metę. I o ile nie jest światowym hegemonem, wymaga do niej doraźnych sojuszy. My, Polacy, mamy głęboko zakorzenione przekonanie, że potrzebujemy sojuszników, a jednocześnie, że wiele razy się na nich zawiedliśmy. A może po prostu nie jesteśmy w stanie właściwie ocenić roli sojuszu w zmaganiach międzynarodowych? Zapraszam na program. Gośćmi programu są profesor doktor habilitowany Tomasz Gąsowski, historyk z Akademii Ignacjanum w Krakowie, oraz doktor Leszek Sykulski, historyk i politolog, pracownik Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego imienia Jana Długosza w Częstochowie. Sojusze militarne to takie zagadnienie, o którym dobrze dyskutować z pewnej odległości czasowej. 3 września 1939 roku, 80 lat temu, nasi sojusznicy, Francja i Anglia, wypowiedziały wojnę III Rzeszy. I proponuję, byśmy te refleksje o sojuszach, nie tylko polskich, rozpoczęli od przyjrzenia się postaci Neville'a Chamberlaina, brytyjskiego premiera, który w tym 1939 roku gwarantował Polsce bezpieczeństwo. I od razu pierwsze pytanie, panie profesorze, czy były to deklaracje szczere?
Pytanie o szczerość adresowana do polityka, no, zawsze nasuwa pewien uśmiech albo grymas powątpiewania, więc w ten sposób bym może na sprawę nie spoglądał. Chodzi o to, czy w momencie, którym składał te deklaracje, Chamberlain rzeczywiście myślał w taki sposób, a później zmienił swoje zachowanie i swoje decyzje pod wpływem okoliczności, czy też od samego początku nie zamierzał tego traktować na serio. No i to jest dłuższa sprawa związana z pewnym postrzeganiem, zwłaszcza przez Wielką Brytanię, Europy Środkowej czy Środkowo-Wschodniej, widzianej jako obszar, który specjalnie Brytyjczyków nie interesuje i w który nie zamierzają się bliżej angażować w związku z tym. I z drugiej strony to jest kwestia naczelnego celu, jaki stawiał sobie premier rządu brytyjskiego imperium, mianowicie obrona właśnie tego imperium. I jego celem gry, w którą wszedł i którą kontynuował przez pewien czas, dopóki był premierem, to było opóźnienie tego, co wydawało się od pewnego momentu już nieuchronne, czyli wybuchu wojny, który by to wybuch wciągnął, angażował Wielką Brytanię do tej wojny nieprzygotowaną ani w sensie militarnym, ani w sensie też, co ważne, psychologicznym. Więc inaczej te słowa Chamberlaina były odbierane przez opinię publiczną, zwłaszcza polską, trochę inaczej przez polityków, a zwłaszcza wojskowych, którzy widzieli, rozmawiając z Chamberlainem i rozmawiając też z jego otoczeniem i z wojskowymi, którzy przybyli do Warszawy, widzieli brak zapału i brak gotowości do tego, żeby stanąć do walki. Ale cóż mieli robić? Cóż mieli powiedzieć Polakom w tym momencie, że będziemy walczyć samotnie?
No, byliśmy już kilka miesięcy po konferencji monachijskiej z końca września 1938 roku. W związku z czym z tej perspektywy można było patrzeć na Neville'a Chamberlaina i jego dokonania. Prawda? To chyba najbardziej znane zdjęcie, kiedy Neville Chamberlain wraca z Monachium na lotnisku Heston koło Londynu, nieistniejącym już lotnisku. Powiewa kartką, która wygląda jak biała flaga. Czy nie należało mieć choć trochę dystansu wobec tych deklaracji?
Ja myślę, że nasi decydenci, zarówno ówczesni, jak i także współcześni, powinni zawsze mieć na uwadze słowa lorda Palmerstona, że Wielka Brytania nie ma wiecznych sojuszników, ma tylko wieczne interesy. I Wielka Brytania, jak każde wielkie mocarstwo, kieruje się swoim twardym, realistycznym interesem. I takim interesem kierował się Neville Chamberlain w 1938 roku. Grał po prostu na czas. Wówczas Wielka Brytania nie była przygotowana do wielkiej wojny i potrzebny jej był po prostu czas. Musimy jednak pamiętać, że polityka brytyjska to polityka obliczona, polityka mocarstw morskich jeszcze szerzej, to polityka obliczona na wywoływanie nieustających tarć wśród mocarstw kontynentalnych, mocarstw lądowych. No przede wszystkim między niemieckim a rosyjskim ośrodkiem siły, że użyję tutaj terminologii geopolitycznej. Zatem istnienie mocarstwa między tymi państwami rozdzielającymi Rosję od Niemców, a zatem utrudniających to ścieranie się wpływów, nie było z punktu widzenia Wielkiej Brytanii na rękę. I należy tutaj również upatrywać w tym niedotrzymania gwarancji bezpieczeństwa właśnie w dniu 3 września.
Panowie, jeśli mogę się tu wtrącić, mianowicie z polskiego punktu widzenia kołatanie do Brytyjczyków miało jeden cel, mianowicie chodziło o to, ażeby tak naprawdę uruchomić Francję, bo to we Francji widziano tego głównego sojusznika i politycznego, i militarnego. I równocześnie było wiadomo, że jeśli Wielka Brytania nie zrobi w tej sprawie nic, to od Francuzów też nie należy niczego oczekiwać. W związku z tym jedno z ostatnich poleceń, jeśli tak można powiedzieć, Piłsudskiego już prawie na łożu śmierci adresowane do Beka, to jest właśnie, ażeby pomimo wszystko, zdając sobie sprawę z uwarunkowań, starał się dotrzeć do Brytyjczyków i przeciągnąć ich na naszą stronę.
Francja rzeczywiście była zdecydowanie mniej aktywna w tym okresie, ale panowie swoimi wypowiedziami burzą trochę ten stereotypowy obraz Neville'a Chamberlaina, który przynajmniej w Polsce mamy. To znaczy człowieka, który został ograny przez Hitlera, który był, no nie, nawet użyjmy tego słowa, był głupcem, który dał się wodzić za nos. Tymczasem widzę tutaj kierunek bliższy temu, co o Chamberlainie pisał Cat-Mackiewicz, który uważał, że Monachium, a później i gwarancje, to była właściwie jego pierwsza wygrana nad Hitlerem. Wygrana Neville'a Chamberlaina, bo skierował uwagę dyktatora Niemiec na wschód.
To była też w pewnym sensie nasza wygrana pierwsza, co prawda bardzo krótka, bardzo niewielka. Dlatego, że skutkiem deklaracji Chamberlaina było to, że Hitler zmienił, przesunął czas rozpoczęcia agresji przeciwko Polsce. Te kilka dni spowodowało, że strona polska, polskie siły zbrojne i polskie w ogóle społeczeństwo nieprzygotowane do tej wojny, do tego starcia, no uzyskało jednak trochę czasu, żeby się nieco lepiej przygotować. No przecież to jest cała ta historia z mobilizacjami ogłaszanymi, odwoływanymi i tak dalej, i tak dalej. Ocenia niektórzy z historyków, także z historyków wojskowości, uważają, że gdyby Hitler uderzył na Polskę 25, to kampania potrwałaby nie dłużej niż 2 tygodnie.
No i rzeczywiście, Kurier Polski 4 września, Ekspres Poranny również 4 września, Kurier Warszawski 7 września i tak dalej. Entuzjazm w prasie. Francja i Anglia u boku Polski wczoraj weszły w stan wojny z Niemcami. Jesteśmy po stronie potężnych sojuszników. Entuzjazm więc przyjęcia tego sojuszu był. Ale chciałbym, byśmy w drugiej części naszego programu porozmawiali o tym, jak wyglądała nasza strona tego sojuszu i co można było jeszcze zrobić. Zapraszam na drugą część. Rozmawialiśmy o tym, czego oczekiwano od gwarancji angielskich i francuskich i chciałbym, byśmy teraz porozmawiali o tym, jak Polacy wyobrażali sobie własny wkład do sojuszu, bo sojusze są zwykle dwustronne i niech punktem wyjścia do tej refleksji będzie jeden z najznakomitszych plakatów wojennych autorstwa Marka Żuławskiego, Poland First to Fight. Panie doktorze, czy chcieliśmy rzeczywiście wchodzić pierwsi do walki? Tak sobie wyobrażamy wkład w sojusz?
Wejście pierwszym do wojny było absolutnym złamaniem testamentu politycznego Józefa Piłsudskiego. Józef Piłsudski swojemu następcy, można powiedzieć człowiekowi, który dzierżył ster polskiej dyplomacji od roku 1932, czyli pułkownikowi Józefowi Beckowi, tak naprawdę przekazał trzy wskazówki. Trzy wskazówki, które zresztą później Józef Beck powtarzał w swoich wspomnieniach. Po pierwsze, podstawą polityki polskiej powinien być nasz stosunek do sąsiadów. Po drugie, podstawą polityki polskiej powinna być taka polityka, która jest oparta o realne możliwości, nie realizowana na, można powiedzieć, płacić żyro obcych państw, tylko w oparciu o własne realne zasoby i możliwości państwa polskiego. I wreszcie trzecie zalecenie, trzecia bardzo istotna wskazówka. W razie jakiegokolwiek większego konfliktu w Europie, Polska powinna wejść do niego jako ostatnia.
No i to oczywiście dużo mówi, ale Józef Piłsudski był wytrawnym politykiem, myślącym tutaj chłodno. Ja doskonale rozumiem, że my jesteśmy emocjonalni. I muszę powiedzieć, że ten plakat mnie uderza. Widzimy na nim poszarpaną flagę, prawda? No widzimy, że ta flaga jednak stoi. On przemawia do wyobraźni nadal. Rok temu sporo szumu wokół plakatu, czy też wokół baneru z tym plakatem zrobiło się przy okazji umieszczenia go w Szczecinie na jednej ze ścian budynków. Kiedy przeglądałem internet, to widziałem, że oprócz reprodukcji można nawet kupić poduszki z reprodukcją tego plakatu, co jako żywo z hasłem pierwsi do walki nie bardzo się tutaj mi składa. Ale panie profesorze, no jesteśmy emocjonalni, a więc czy łatwiej nas jest wmanewrować w jakiś sojusz?
No to z pewnością, ale trudno powiedzieć, że zostaliśmy wmanewrowani w sojusz. Ze względu na bieg wypadków stanęliśmy w pewnym momencie przed koniecznością podjęcia jakichś decyzji, ponieważ odwołując się też do wskazań Piłsudskiego, możliwości oparcia się o jednego z naszych sąsiadów. No, Niemcy już siłą rzeczy odpadali, ale Rosja również z innych powodów. Problem Czechosłowacji ciągnął się przez całe dwudziestolecie i tutaj jest jedyny punkt, w którym można się zastanawiać, czy w ogóle istniała jakaś alternatywa dla polskiej polityki, choć no, praktyka pokazała, no, że tak się nie stało. Poza tym zostaliśmy sami i Zachód. Z Zachodem mieliśmy przede wszystkim z Francją układy i polityczne, i militarne właściwie od początku istnienia II Rzeczpospolitej, od 21 roku. I ta dyrektywa Piłsudskiego w momencie, kiedy ją pozostawiał swojemu następcy, wydawała się być sensowna, choć można by tutaj powiedzieć w jakimś sensie, że działania samego marszałka, zwłaszcza w latach 19-20, niekoniecznie polegała, trzymała się tych reguł trzymania się właśnie swoich możliwości, swojego potencjału.
To prawda, ale jednak marszałek zawsze szukał alternatywy. Pan powiedział o tym, że no, nie mieliśmy prawdopodobnie alternatywy, ale to jest chyba najgorsze dla polityka, dać się wpędzić w sytuację bezalternatywną. No i z drugiej strony znów traktować sojusz jak małżeństwo. No przecież nasi wrogowie tego czasu, III Rzesza i Związek Sowiecki, nie miały większego problemu, żeby najpierw podpisać pakt o nieagresji z tajną klauzulą, a później traktat o przyjaźni i granicach, prawda, z 28 września. O przyjaźni i granicach. Podkreślam tutaj słowo przyjaźń, która to przyjaźń w ciągu kilkunastu miesięcy przestała zupełnie istnieć. A więc okazuje się, że sojusz można zrywać.
Ja myślę, że my w Polsce zbyt często pokładamy praktycznie całą naszą nadzieję, czy też nasi decydenci pokładają całą nadzieję w sojuszach. A jak dobrze wiemy, ostatnie badania historyczne i politologiczne wskazują na to, że w historii tylko, że aż 3/4 sojuszy było niedotrzymywanych, a w 10% to sojusznik występował przeciwko sojusznikowi. Jeśli spojrzymy na polskie sojusze polityczno-militarne z lat 1918-2019, to zobaczymy, że takich formalnych sojuszy Polska miała 12. 4 przed wojną, 4 w okresie międzywojennym, 7 w latach 1944-1991, no i w III Rzeczpospolitej jesteśmy członkiem jednego sojuszu wielostronnego, Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jeśli zobaczymy na tę taką mitologię narodową, to my często w Polsce przedstawiamy się jako ofiara, jako ta Polska zdradzona. No, świetnym właśnie ilustracją tego jest ten plakat, ale pamiętajmy, że Polska również zdradzała. Wśród tych 12 sojuszy myśmy również zdradzali.
Myślę, że przyjdzie jeszcze o tym porozmawiać, ale ja bym chciał sięgnąć najpierw do przykładu niepolskiego, czyli, bo zasugerował pan te zmiany sojuszy i zdrady, a czasami niekoniecznie zdrady, ale po prostu zmiany stron. No jedną z takich chyba, jeden z takich czołowych przykładów mogłaby być sytuacja z okresu wojny siedmioletniej, prawda? No w Europie przed wojną siedmioletnią doszło do odwrócenia sojuszy, czy już w trakcie wojny siedmioletniej doszło do odwrócenia sojuszy. Czy możemy nakreślić tę sytuację?
No, możemy oczywiście nakreślić tę sytuację, ale ona jest bardzo odległa i ja bym nie chciał do niej wracać. Natomiast Natomiast trzeba wskazać inny przypadek, który jest w tym kontekście może bardziej użyteczny do rozważenia. To jest zachowanie w czasie II wojny światowej kraju małego, ale dzielnego, bitnego, to znaczy w Finlandii, która właśnie w trakcie wojny trzykrotnie zmieniała front po to, ażeby ratować swój potencjał i w gruncie rzeczy przy stosunkowo niewielkich stratach wojennych i przy sporych stratach, ale nieporównywalnych z polskimi, wyszła z tej wojny, II wojny światowej, w nie najgorszym stanie.
Ja dlatego nawiązałem do wojny siedmioletniej, bo tam mamy aż dwa takie przykłady. Jeden wynika z problemów strategicznych, ale drugi jest po prostu zachcianką władzy.
Trzeba mieć szczęście, prawda? Żeby jeden z wrogich sojuszników umarł i zastąpił go nagle taki, który będzie bardzo radykalnie realizował kurs.
Tak zwany cud domu Brandenburskiego pokazuje, że tak naprawdę też element przypadku i element woli jednostki może odwrócić bieg historii tak naprawdę, bo gdyby rzeczywiście nie nastąpił ten cud domu Brandenburskiego, to nie mielibyśmy tak naprawdę do czynienia, bardzo możliwe, że nie mielibyśmy do czynienia z rozbiorami Rzeczpospolitej.
I takie szczęście miał Fryderyk II po śmierci carycy Elżbiety, gdy na tron wstąpił Piotr III. Ale macie panowie rację. Jego wielki fan. Ale macie panowie rację, że jest to dosyć odległy temat i powinniśmy wrócić do tego, czy Polacy byli w stanie dobrze wykorzystać sojusze w historii na własną korzyść, na własną stronę. Porozmawiajmy o tym w trzeciej części. Nie chciałbym, byśmy odnieśli wrażenie, że specjalnością polską jest sakramentalne traktowanie sojuszy. I chyba jednym z takich przykładów, że tak nie jest, jest sojusz wspominanego już parokrotnie dzisiaj Józefa Piłsudskiego i Semena Petlury.
No ten sojusz był wielkim wyrzeczeniem, wielkim wysiłkiem obu stron, które niedawno jeszcze walczyły przecież bardzo krwawo i zacięcie. A jednak zdołały ujrzeć pewną przestrzeń do wspólnego działania i ten sojusz został zawarty, a jego następstwem była wyprawa kijowska. Kiedy ta wyprawa nie powiodła się i trzeba było się wycofywać, cała wielka koncepcja oddania jakby Ukraińcom Ukrainy, przynajmniej lewobrzeżnej, i budowania tam ukraińskiej państwowości legła w gruzach. Wojna została zakończona, przerwana rozejmem i wojska ukraińskie stały się niepotrzebnym i nawet przeszkadzającym polskiej stronie sojusznikiem. Dlatego też trzeba było ją, armię ukraińską, rozbroić i oficerów zamknąć w obozie, w którym niedawno jeszcze przebywali legioniści Józefa Piłsudskiego.
To jest oczywiście
bardzo smutny finał tego sojuszu. I trzeba powiedzieć, że chyba przez Piłsudskiego niezwykle szczerze i boleśnie przeżyty, bo świadczy o tym jego taka autentyczny smutek w momencie, kiedy odwiedził tych internowanych oficerów ukraińskich, stanął przed nimi na baczność, salutował i powiedział tylko: panowie, ja bardzo was przepraszam. Ale sytuacja polityczno-militarna wymagała z polskiego punktu widzenia przerwania tej operacji, a siły ukraińskie też nie okazały się na tyle znaczące, żeby przechylić szale
właśnie
zwycięstwa.
To, co pan profesor tutaj wspomina, chyba traktowano jako pewien rodzaj obrony tej decyzji. To znaczy, że dano szansę na zaistnienie ośrodka politycznego w Kijowie i na stworzenie większej siły militarnej po stronie ukraińskiej. Ta szansa nie została wykorzystana, w związku z czym ten sojusz nie miał dalej realnych podstaw bytu. No,
wyprawa kijowska Józefa Piłsudskiego była uderzeniem w miękkie podbrzusze rosyjskiego ośrodka siły, możemy powiedzieć. I był to bardzo na chłodno skalkulowany krok polityczny, może powiedzielibyśmy nawet dzisiaj geopolityczny. Natomiast była to absolutnie rozbrojenie armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, było absolutnie moim zdaniem dobrym krokiem, wynikającym z naszego twardego, realistycznego interesu. I był to, można powiedzieć, nasz suwerenny krok, nasza absolutnie suwerenna decyzja jako państwa polskiego. Natomiast drugi przykład w XX wieku, kiedy Polska nie wywiązała się ze swoich zobowiązań sojuszniczych, czyli rok 1968 i udział w agresji sowieckiej, czy w ogóle agresji państw Układu Warszawskiego na Czechosłowację, był już decyzją niesuwerenną, był decyzją podjętą przez państwo niesuwerenne, ale tak naprawdę wśród tych 12 sojuszy, o których powiedziałem w ciągu ostatnich 100 lat, nieco ponad 100 lat, mieliśmy do czynienia z dwoma przypadkami, że Polska okazała się partnerem, czy też sojusznikiem nielojalnym. W pozostałych 10 przypadkach byliśmy państwem jak najbardziej lojalnym i jesteśmy, ponieważ jesteśmy nadal członkiem sojuszu.
No tak, ale polska historia jest zdecydowanie dłuższa niż 100 lat. Czy widzą panowie jakieś inne przykłady sojuszy, które potrafiliśmy obracać na naszą korzyść?
No, trzeba powiedzieć, no właśnie, ponieważ ta historia liczy 1000 lat, to też w tej tysiącletniej historii możemy bez liku znaleźć się rozmaitych sojuszy, poczynając od czasów Mieszka I, później sojuszu polsko-litewskiego, który okazał się niezwykle trwały i dotrzymany w gruncie rzeczy. No ale takim mniej, że tak powiem, chlubnym był sojusz, który związany był z tak zwaną dymitriadą, czyli wsparciem jednego pretendenta przeciwko innemu pretendentowi do cara, do tronu moskiewskiego. No i w pewnym momencie ten nasz wspierany przez nas pretendent został porzucony, a oddziały, które miały go wspierać, zostały częściowo przerzucone na zupełnie inny front. Myślę tutaj o oddziale Lisowczyków.
No, sukces polityczny był częściowy, albo tylko początkowy, natomiast sukces w polityce historycznej jest znakomity, bo do dzisiaj wspominany, prawda?
Lisowczycy są, można powiedzieć, taką prefiguracją współczesnego zjawiska, które nazywa się prywatyzacją wojny. Jeśli spojrzymy na to, co dzisiaj robiły do niedawna takie oddziały jak Blackwater, na przykład amerykańska, czy oddział Wagnera w Syrii, rosyjski oddział, no to widzimy, że rzeczywiście prywatny oddział Lisowczyków, bo tak trzeba na niego patrzeć, który był nawet, można powiedzieć, wynajmowany przez króla Zygmunta III.
W 1609 roku przy odblokowaniu Wiednia obleganego przez Gabora Betlena, prawda?
Dokładnie tak.
To była prywatna inicjatywa.
Było to takie, można powiedzieć, prefiguracja zjawiska prywatyzacji wojny. Natomiast musimy pamiętać, że wrogie sojusze zwrócone przeciwko państwu polskiemu są tak stare praktycznie, jak stare jest państwo polskie. Jeden z pierwszych planów rozbiorowych państwa polskiego, korony Królestwa Polskiego, to już przecież wiek XIV. Projekt Władysława Opolczyka, próba nawiązania sojuszu między państwem Zakonu Krzyżackiego a Luksemburgami i pierwszy w historii plan rozbioru Polski.
No tak, nawiązując do tej uwagi pana doktora i do wspomnianych wcześniej Lisowczyków, przychodzi mi taka myśl, co prawda Lisowczycy to jest nazwa, która pochodzi od nazwiska Aleksandra Lisowskiego, pułkownika, nie od lisów, ale chociaż my mamy taką tendencję jako naród, by występować z lwią odwagą, to mam nadzieję, że panowie się zgodzą, że powinniśmy się czasem w stosunkach z naszymi sojusznikami nauczyć być też lisem. Dziękuję panom bardzo za rozmowę. Dziękuję państwu.